Drodzy Państwo, na naszej antenie witam bardzo serdecznie pana posła Jarosława Zielińskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, członka Sejmowej Komisji Edukacji. Panie pośle, dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Czy nauczyciele mają powody do tego, żeby dzisiaj radośnie świętować?
Szczęść Boże, myślę, że niestety jest wiele powodów do tego, żeby się troszczyć, a nawet martwić, choć święto powinno być radosne. Ale pozwoli ksiądz, że najpierw złoży życzenia wszystkim polskim nauczycielom, aby jednak mieli satysfakcję z tej bardzo ważnej, odpowiedzialnej pracy, misji, którą wykonują, mimo trudności, tych wszystkich przeszkód, które przed nimi się piętrzą, ale to nie jest przecież ich wina, tylko wina tych, którzy nie stworzyli dobrych warunków. Wszyscy mamy w pamięci swoich nauczycieli, którym wiele zawdzięczamy i życzę wszystkim, by stali się takimi nauczycielami na długie lata, na całe życie dla swoich uczniów. Natomiast gdy chodzi o problemy, które dzisiaj występują, to niestety obciąża się nauczycieli dodatkowymi godzinami pracy w sposób bezpłatny. Przypomnę sprawę, którą zaskarżyliśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Bo trzeba się zdecydować, czy pensum nauczycielskie wynosi 18 godzin, czy więcej. Obciążono nauczycieli 2 godzinami więcej pracy i za to nie mają otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia. To niedobre rozwiązanie, my się z tym nie zgadzamy. Jest cały szereg problemów związanych z reformą, tak zwaną reformą, tak bym to nazwał, programową. Niestety ona nie zmierza, również bo ograniczane jest kształcenie ogólne, kształcenie historyczne, liczba godzin z przedmiotów, które tworzą młodego człowieka, świadomego uczestnika życia publicznego, świadomego historii, swojej tradycji. Tym się też nie możemy zgodzić. Słyszymy teraz, to są zapowiedzi z ostatnich dni ze strony rządu, ministra edukacji narodowej, że są zagrożone likwidacją kuratoria oświaty. Państwo musi brać odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie młodych Polaków, a nadzór pedagogiczny, który jest częścią tych działań państwa, ważną częścią, musi być doskonalony, ale powinien funkcjonować. My też nie zgadzamy się jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości z takim podejściem. Będziemy bronić kuratoriów oświaty, bo one zwłaszcza w sytuacjach, gdy gminy różnie sobie radzą z oświatą, radzą raz lepiej, raz gorzej. Gminy bogatsze, gminy, którymi zarządzają osoby świadome wagi edukacji, postępują dobrze, właściwie, ale też wymagają nadzoru specjalistycznego ze strony kuratorów oświaty i wizytatorów. Natomiast gminy sobie radzą gorzej, bo rządzą nimi osoby mniej doceniające czy niedoceniające oświaty. I tak bywa niestety, bo to jest nasza rzeczywistość bardzo skomplikowana. Muszę mieć szczególnie opiekę ze strony państwa i nadzoru pedagogicznego. I jest wiele spraw innych, o których można by mówić, ale nie chcę naszych słuchaczy jakoś zamęczyć tymi problemami. Może należałoby mówić o sprawach radosnych, ale jest to oczywiście dosyć trudne w dzisiejszej rzeczywistości pod obecnymi rządami liberalnymi, które niestety tak jak w innych dziedzinach, tak i w tej, prowadzą do rozchwiania systemu, a nawet do zniszczenia wielu tych osiągnięć, które są udziałem i wysiłkiem tak wielu ludzi, którzy pracowali na rzecz dobra wspólnego przez tyle lat.
Panie pośle, trochę abstrahując od spraw samych nauczycieli, ale pozostając przy tematyce oświaty, dzisiaj padła także propozycja Prawa i Sprawiedliwości związana z powrotem do koncepcji posyłania dzieci do szkół w wieku lat 7, a nie 6. Czy może pan poseł parę słów na ten temat powiedzieć?
Nie tyle powrotu do tego, żeby dzieci 7-letnie rozpoczynały naukę, ile przygotowaliśmy projekt ustawy, który przesuwa o 8 lat w roku 2020 czas, w którym będzie wprowadzony obowiązek nauki dziecka 6-letniego. My nie jesteśmy przeciwko temu, by dążyć do obniżenia wieku obowiązku szkolnego, ale jesteśmy za tym, by szkoły były dobrze przygotowane, a nie są dobrze przygotowane, szkoły nie są dla małych dzieci bezpieczne, nie są stworzone właściwe warunki. Nie można na dzieciach, zwłaszcza małych dzieciach, eksperymentować. W związku z tym musimy zostawić dłuższy czas na przygotowanie szkół do przyjęcia dzieci 6-letnich do szkół. Przypomnę, że rodzice nie zaakceptowali tego pomysłu, bo w tych warunkach, no to być może nie jest brak akceptacji dla samej idei, tylko brak akceptacji dla realizacji tego obniżenia wieku obowiązku szkolnego w tych warunkach trudnych, gdy szkoły nie są przygotowane. Tylko 4,3% dzieci 6-letnich zaczęło naukę w poprzednim roku szkolnym, w klasach pierwszych, a w tym roku 8,3%. To jest bardzo mało. To oznacza, że rodzice świetnie wiedzą, że szkoły nie są właściwie przygotowane. I dlatego musimy ten czas przedłużyć i zobowiązać rząd, oczekiwać od samorządów przygotowania właściwego szkół do tego, by mogły przyjąć mniejsze dzieci i realizować obowiązek szkolny.
Ta sprawa zostanie rozwiązana ustawowo?
Złożyliśmy projekt, składamy projekt ustawą, zostanie złożony, już jest przygotowany. Zostanie złożony w najbliższych dniach, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a więc w przyszłym tygodniu. I będziemy starali się przekonać większość posłów do tego, by to poparli. Jeśli nie poprą, jeśli rząd się będzie upierał i zaplecze parlamentarne Platformy Obywatelskiej, jej rządu, to zapowiedzieliśmy dzisiaj, że zrobimy to, gdy wygramy następne wybory parlamentarne za rok, bo jednak jeszcze raz to powtórzę, na małych dzieciach nie wolno eksperymentować. Jest sprawa druga jeszcze, o której dzisiaj powiedzieliśmy, mianowicie trzeba ogłosić i zrealizować Narodowy Program Budowy Przedszkoli. 1/3 gmin wiejskich w Polsce nie ma żadnego przedszkola, a my chcemy upowszechniać edukację przedszkolną, tylko muszą być po temu warunki stworzone. Nie załatwiają tego sprawy tak zwane alternatywne formy wychowania przedszkolnego albo przedszkola niepubliczne. Trzeba zbudować dobrze wyposażone, bezpieczne przedszkola we wszystkich gminach, w małych przynajmniej po jednym, no w większych gminach oczywiście musi być ich więcej, w miastach w szczególności. I wtedy będzie można w sposób właściwy rozszerzyć, tak jak tego oczekuje polskie społeczeństwo, tego oczekuje, jak tego oczekuje powiedzmy Unia Europejska w strategii lizbońskiej, bo do tego dokumentu chce się odwołać, ale i taka jest potrzeba rzeczywista, tylko muszą być potem stworzone warunki. Pokazaliśmy też dzisiaj na konferencji prasowej, z jakich źródeł należy finansować ten program. To są źródła zarówno środków europejskich, jak i budżetowych oraz budżety samorządów, ale to musi być montaż wszystkich tych części finansowych po to, żebyśmy mogli skutecznie budować przedszkola, otwierać nowe przedszkola. Przypomnę, że od roku 1990, gdy wychowanie przedszkolne nie zostało objęte subwencją oświatową, tak jak szkoły, zlikwidowano w Polsce ponad 30% przedszkoli. Zamiast budować nowe przedszkola, zmniejszono ich liczbę. To jest bardzo niedobry stan rzeczy.
Panie pośle, pojawiają się w ostatnich dniach także również pomysły różne na rozwiązywanie takie strukturalne problemów szkół, jak choćby pomysł łączenia gimnazjów z liceami, podstawówek z przedszkolami. Co na ten temat pan poseł by powiedział?
Ja myślę, że to jest dążenie obecnego kierownictwa resortu do tego, żeby pewne zjawiska ukryć. Na przykład, gdy się połączy szkoły podstawowe z przedszkolami, a zakładamy i taki pesymistyczny wariant, że naszego projektu ustawy większość parlamentarna nie przyjmie, to w 2012 roku będzie mógł minister edukacji ogłosić, że poszło do szkół poszła zdecydowana większość, czy wręcz wszystkie dzieci w wieku 6 lat. Ale one pójdą do tych zespołów szkolno-przedszkolnych, czyli znaczna część do przedszkoli, a nie do szkół. Ale to będzie jakby taka kreatywna księgowość, to będzie po prostu ukryta prawda, dużo inna i smutniejsza, pod pozorem, że jest dobrze. Tak samo, gdy chodzi o łączenie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Najwyższa Izba Kontroli pokazała, że brakuje w 40% szkół sal gimnastycznych. Gdy się te szkoły połączy, to statystyka wyjdzie inna z tego. Szkoły będą miały sale gimnastyczne, tylko że tych sal od tego nie przybędzie, bo będą miały je zespoły szkół, czyli de facto będzie mniej jednostek samorządowych, bo to będą zespoły, no ale przecież sal gimnastycznych, jeszcze raz to powtórzę, z tego nie przybędzie. To jest po prostu proces niedobry. Trzeba raczej dążyć do utrzymania szkół o średniej, niewielkiej, powiedziałbym, wielkości, szkoły molochy, szkoły, które są zespołami szkół to nie jest nic dobrego, to pokazało doświadczenie wielu lat i okresu PRL-u i czas późniejszy.
Słyszałem taki komentarz, że może jeszcze warto byłoby pomyśleć o połączeniu uniwersytetów ze żłobkami, byłoby bardzo praktycznie.
No właśnie, to zgodnie się, że lektorzy właśnie jest dobry taki, ale gorzki żart na ten temat. To dobrze obrazuje działania Ministerstwa Edukacji Narodowej pod rządami Platformy Obywatelskiej.
Panie pośle, wracając jeszcze do sprawy nauczycieli, którzy dzisiaj świętują, dużym problemem to jest ciągle niezałatwiona sprawa wynagrodzeń dla nauczycieli. Tyle obiecywano, tyle mówiono na ten temat, prawda? A jakoś ciągle ta sprawa nie jest zadowalająca, a już nie mówiąc o godziwych wynagrodzeniach też dla pracowników naukowych, myślę tu o pracownikach uniwersyteckich.
Tak. Oczywiście, że obiecywano dużo, z tego wyszło niewiele, bo gdy słyszymy o 7% podwyżce wynagrodzeń w tym roku, to oczywiście jest również nieprawda, bo 7% podwyżki od września nie oznacza 7% podwyżki w skali roku. I tak dalej. Można by o tym dużo mówić właśnie, bo mówi się w takiej propagandzie rządowej, że jest dobrze, są sukcesy, a prawda jest inna. Nauczyciele nie zarabiają tyle, ile powinni, dlatego że no, to wszystkie wskaźniki, wszystkie porównania tego dowodzą. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna, bardzo trudna, żeby dobrzy nauczyciele chcieli pracować do szkoła, żeby młodzi nauczyciele przychodzili do szkół i mieli szansę rozwoju, trzeba lepiej nauczycielom płacić, tworzyć także szansę dalszego awansu zawodowego, bo przypomnę, że dzisiaj zdecydowana większość nauczycieli osiągnęła pułap już, ten najwyższy pułap w awansie zawodowym i dalej już nie ma możliwości awansu. To też demotywuje. Trzeba ten system zmienić.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Rozmawialiśmy z panem posłem Jarosławem Zielińskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, członkiem Sejmowej Komisji Edukacji.